Myślę, że ta myśl nie zrodziła się z ducha, pewnie z ciała, ale pomyślałem sobie, jak można urozmaicić spotkania kobiet. Zaproście mężczyzn. Już my wam urozmaicimy spotkanie, także bracia, dobry pomysł, nie? Na pewno dla nas. Chyba mój problem z wiekiem polega na tym, że mam więcej rzeczy do powiedzenia, niż wy jesteście gotowi usłyszeć i przyjąć. I w związku z tym ten czas mój jest niedefiniowany. W ogóle takie mam wrażenie, zwłaszcza podczas kazania, że zegarek to jest diabelski wymysł. Że spoglądając na niego, po prostu no, jakby ograniczamy tutaj pewne możliwości, jakie Pan Bóg na nas ma. I nawet pomyślałem, jak zwiększyć swoją pensję pastorską. Pomyślałem, że opodatkuję was. Opodatkuję was tak, że każdy, kto spojrzy na zegarek podczas kazania, 10 zł płaci, dobrze? Za jednorazowe spojrzenie. Także wiem, że od następnej niedzieli bez zegarków byście przyszli na pewno, albo musielibyście je oddać, żebym miał z czego, ale stałoby się trochę pewnie bogatsze moje życie finansowe. Zgadza się? Jeżeli dzisiaj sumienie was ruszy, to proszę, jestem gotowy do dyspozycji po nabożeństwie. Dzisiaj mam dla was słowa, które są pytaniami. Pytaniami, które nie są łatwe. Jedno jest łatwiejsze, drugie jest nieco trudniejsze. Powiem, nie chciałbym, żebyśmy tylko zadawali je w kontekście tej historii. Ta osoba je usłyszała, ona odpowiedziała, ale żebyśmy to my usłyszeli i my odpowiedzieli. Studiowanie Bożego Słowa polega na zadawaniu sobie właściwych pytań odnośnie tekstu i szukania odpowiedzi. Zadawanie pytań i szukanie odpowiedzi. To jest praca, którą musimy wykonać. O Panie, co ten fragment mówi? Co mówi o Tobie? Jaką prawdę Bożą chcesz mi przez ten fragment przekazać? Jaka modlitwa jest tu do zastosowania? Coś, co mogę w praktyce użyć w moim życiu? A więc zadajemy sobie pytania i szukamy odpowiedzi. Na tym polega studiowanie Bożego Słowa. Ale również Pan Bóg czasami zadaje nam pytania przez Boże Słowo i szuka odpowiedzi w naszym życiu. To jest dopiero ciekawe wydarzenie. Chciałbym sięgnąć do pewnego miejsca z Ewangelii Mateusza, gdzie oto Pan Jezus wraz z uczniami udał się w okolice Cezarei Filipowej i tam zadaje uczniom pytanie, mówiąc, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Myślę, że znamy ten fragment bardzo dobrze, takie otwarte i stosownie bezpieczne pytanie, a oni rzekli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Pamiętam, jak mieliśmy jako młodzież takie zadanie podczas spotkania młodzieżowego, żeby wyjść na miasto i rozmawiać z ludźmi, ale żeby ta rozmowa jakoś się kleiła między nami, to mieliśmy ankietę, na podstawie której zadawaliśmy ludziom pytania. A więc prosiliśmy inaczej o wypełnienie ankiety. No i zatrzymywaliśmy kogoś i pytaliśmy się, kim jest Jezus Chrystus. Wiecie, jakie ciekawe odpowiedzi żeśmy słyszeli? Żyjemy w chrześcijańskim kraju. Wydawało nam się, że ludzie jakby no, poznanie Bożego Słowa z mlekiem matki wysysają, uczą się o Panu Jezusie od początku, ale te pytania, te odpowiedzi no, przeraziły nas, ponieważ wiedza, poziom świadomości, nawet ten elementarny jest tak niski w społeczeństwie. Ale Pan Jezusowi nie chodziło tylko o wiedzę, ale chodziło o uznanie. Chodziło o to, jak ludzie Go traktują, jak Go postrzegają. On był pośród nich, oni widzieli to, czego dokonywał. I w związku z tym wyrobili sobie pewne zdanie. I myślę, że i Jan Chrzciciel, i Eliasz, i Jeremiasz, powiem, byliby bardzo podbudowani z faktem i pewnie tak było, że porównano ich do Jezusa, czy skojarzono ich z Jezusem. I pewnie my bylibyśmy zbudowani, gdyby jakiekolwiek cechy Jezusa ludzie zobaczyli w nas i powiedzieli, o, naprawdę jesteś takim Bożym człowiekiem. Kto z nas nie byłby zbudowany? I myślę, że w chrześcijaństwie też o to chodzi. Ale łatwo jest odpowiadać na pytania bezpieczne, za kogo ludzie uważają, a więc nie co ja myślę, co ja czuję, co jest w moim sercu, co jest głęboko we mnie, ale co inni myślą. O, to jest ulubiony sposób naszych odpowiedzi. Rozmawianie o kimś, nie o nas. Rozmawianie o kimś. Pewnie wam to już mówiłem, ale pewien kaznodzieja miał takie spotkania duszpasterskie z młodymi ludźmi i przyszła młoda dziewczyna, która przez 2 godziny opowiadała o swojej koleżance. O, jakie ona ma problemy. O, sięgnęła po narkotyki. O, pije alkohol. O, ma problemy tam z chłopakiem. I jeszcze 1000 rzeczy dopowiedziała. A on mówi, a co z tobą? I okazało się, że prawdziwy problem był w tej dziewczynie. okazało się, że była wykorzystywana seksualnie przez kogoś z rodziny, że nie dawała sobie rady, ich życie było w rozsypce, że była na krawędzi życia, załamania emocjonalnego, nerwowego, była gotowe życie sobie, a więc o innych możemy rozmawiać, ale co z nami? Myślę, że studiowanie Bożego Słowa, bycie w takim miejscu jak to stawanie osobiście przed Bogiem, aby usłyszeć pytanie i odpowiedzieć na nie. I później Pan Jezus przechodzi też do tego, pytając, mówiąc uczniów, a wy za kogo mnie uważacie? I tutaj pojawia się już pewna trudność, ponieważ chcemy wypaść poprawnie, chcemy wypaść politycznie. Nie wiem, czy gdy w klasie zadawano pytanie, nauczyciel zadawał pytanie i szukał odpowiedzi, czy byliście tymi, którzy się wyrywali. Najczęściej było tak, że chowaliśmy się za czymiś plecami, spuszczaliśmy wzrok, oby żeby tylko nie mnie wybrał, prawda? I czasami, kiedy ja mam tutaj możliwość zadawania pytania i gdybym szukał odpowiedzi, to pewnie postąpilibyście dokładnie tak samo, bo trudno nam jest otworzyć się, uzewnętrznić. Z wiekiem czasu też tak jest, że stajemy się coraz bardziej zamknięci dlatego, że w pewnym momencie otworzyliśmy się, a ktoś to wykorzystał przeciwko nam, zranił nas. Ale wiemy, że w obecności Bożej, gdy dotyczy Jezusa, to nigdy nie powstanie taki wyłom w naszym życiu, który by nas obarczył. Wręcz przeciwnie, nasze wyznanie, nasza odwaga zostanie wynagrodzona tym, co usłyszeli też później uczniowie, a szczególnie Piotr. I Piotr, jak to Piotr wyrywny, powiedział, Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. Innymi słowy powiedział, Ty jesteś Mesjaszem, Ty jesteś odpowiedzią dla Izraela, Ty jesteś odpowiedzią dla nas tutaj, Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. I Pan Jezus mówi, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jana, bo nie ciało i krew objawiły Ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Zobaczcie, jak pięknie ten dialog się układa, ta pytanie Pana Jezusa, odpowiedź uczniów i później jakie towarzyszy temu błogosławieństwu, mówi nie ciało i krew, a więc poznanie Jezusa to nie jest kwestia intelektu. Być może znacie ludzi, którzy znają Boże Słowo, literalnie znają, przeczytali, więc mają jakąś wiedzę, słyszeli historycznie o Panu Jezusie, bo nawet są źródła pozabiblijne, które również przytaczają ten fakt historyczny, że Jezus był, że Jezus żył, dokonywał nadzwyczajnych rzeczy. Nawet Józef Flawiusz o tym pisze w swojej historii, ale to jest niewystarczające, ponieważ to, czego potrzebujemy, jest doświadczeniem, które daje Duch Święty do naszego serca. My wychowywaliśmy się w domach, gdzie słyszeliśmy o Jezusie. Być może nawet jakieś ikonki, obrazki zawieszone były na ścianach, aby nam o tym przypominać, uświadamiać nam to, a mimo to byliśmy tak dalecy, tak obcy. Dopóki nie przyszedł Duch Święty, nie otworzył naszych serc, my pozwoliliśmy Mu tak, aby On zamieszkał i On objawił nam tą prawdę i dzisiaj nasza świadomość, nasze poznanie jest zupełnie inne. Nagle zostaliśmy przeniesieni, postawieni w zupełnie jakby innej rzeczywistości, duchowej rzeczywistości. Ja zawsze pragnąłem poznać Jezusa i próbowałem przez różne doświadczenia religijne dojść do tego wyjątkowego miejsca. Jest taka pieśń, którą śpiewamy, zabierz mnie tam, gdzie miejsce najświętsze. Ta pieśń zawsze była przyszłością dla mnie, dążyłem, ale nie mogłem do tego dojść, dopóki nie przyszedł Duch Święty, nie dotknął mojego serca. Jezus nie otworzył też go z wielką mocą, zamieszkał i wtedy wszystko się zmieniło. Ja już wiedziałem, że Jezus nie tylko jest gdzieś tam, ale On jest tu, On jest we mnie, On jest obecny w moim życiu. Nie ciało i krew, nawet nie nauka religii mi to objawiła, ale przyszedł Pan i objawił mi samego siebie. Z wami było podobnie? Czy na zegarek patrzycie? Pamiętacie, 10 zł, to będzie kosztowna lekcja. A więc jest to cenne, kiedy przychodzi Pan. Ale zobaczcie, tutaj jeszcze się nie kończy ta historia, a Pan Jezus mówi, a ja Ci powiadam, że Ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I oczywiście mamy tutaj pewien problem, jak możemy zinterpretować te słowa, czy wziąć je dosłownie, że Piotr był tym jedynym, albo że też on później był tym, który zapoczątkował kolejne osoby, które przyjmowały tą sukcesję po nim, aby być jakimiś niezwykle ważnymi, uzdolnionymi, ubogacanymi przez Boga, obdarowanymi ludźmi, którzy są ważni tak dla Kościoła. Ja wierzę, że to słowo jest ważne dla każdego z nas, że Bóg poprzez to, że nam się objawia, On buduje w naszym życiu mocny fundament, na którym my możemy budować. Możemy budować nasze życie, bo kto jest Kościołem? Powiedzcie, instytucja, budynek? Nie, ja i Ty jesteśmy Kościołem. My jesteśmy żywym, świętym Kościołem. Ktoś tu zadał pytanie. Tak, Kościół w Dąbrowie jest żywy i święty. Aleluja! Aleluja! Jesteśmy. Dlaczego? Bo Chrystus żyje i my żyjemy. Żyjemy. Żyjemy dla Niego. Żyjemy w Jego obecności. Nawet gdy wyjdziemy z tego miejsca, to Kościół będzie w różnych miejscach tego miasta. I chwała Bogu za to, że tam wzniesiemy nasze modlitwy i oddamy chwałę naszemu Bogu. Tak, Bóg zbudował mocny fundament, ale potrzeba czego? Potrzeba wyznania naszej wiary. Potrzeba odwagi. Potrzeba wychylenia się trochę z tłumu i powiedzenia, że Jezus jest moim Panem. Tak, sercem wierzymy ku usprawiedliwieniu, ale ustami wyznajemy ku zbawieniu. Ten fundament jest budowany. To jest tak proste, ale jest też tak zbawienne i cenne. I mało tego, czytamy kolejny wiersz i jeszcze jest trudniej. I dam Ci klucze królestwa i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie. I cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Jedno wiemy, że Bóg dał szczególny dar też Piotrowi, dar, który służył w ten sposób, że zwiastował Ewangelię, serca ludzi były poruszone, oni przychodzili, pytali, w jaki sposób możemy być zbawieni i on odpowiadał im to, tym, czego nauczył się od Zbawiciela, aby uwierzyli, aby dali się ochrzcić, aby później otworzyli się na Ducha Świętego i żyli razem z Nim. I w ten sposób tutaj na ziemi się wiąże coś, co będzie owocować przez całą wieczność, przez całą wieczność. I my jako Kościół mamy ten autorytet. Z pewnością, kiedy tutaj 20 się zbierzemy i będziemy świadkami tego wielkiego wydarzenia, to myślicie, że to będzie tylko fizyczna rzeczywistość, że to będzie tylko jedna z liturgicznych ceremonii, która towarzyszy Kościołowi od 2000 lat. Nie, to będzie duchowe wydarzenie, ponieważ na świadectwo śmierci i zmartwychwstania zanurzymy kogoś i wynurzymy. Ten człowiek umiera i powstaje do nowego życia w Chrystusie. To będzie zewnętrzny obraz Jego duchowego doświadczenia, to co Pan już uczynił. On teraz wyzna wobec całego świata, a Ewangelii Marka czytamy w 16 rozdziale, w 16 wierszu. Kto uwierzy i ochrzci się, zbawiony będzie. A więc wiąże się coś, co jest wieczne, coś, co jest święte, coś, co jest aprobowane przez całe niebo, ale dokonuje się tutaj, w naszej rzeczywistości, w której żyjemy. To my mamy uwierzyć, to my mamy wyznać, to my mamy mieć mocny fundament w naszym życiu. Apostoł też Paweł, gdy później uczy na temat fundamentu, to mówi, nie ma innego fundamentu, jest tylko jeden. Jest nim Jezus Chrystus. To, z czego budujemy, będzie wypróbowane przez ogień, przez doświadczenia, przez trudności i wiele rzeczy może nawet runie, ale fundament pozostanie. Jeżeli fundamentem Twojego życia jest Jezus, to te zewnętrzne rzeczy mogą się zmienić, nawet dotyczące nas, naszego zdrowia, naszego małżeństwa, innych, pracy, czegokolwiek innego. One mogą być poddane próbie, ale fundament się nie zmieni, będzie ten sam i odbudujemy. Już wtedy będziemy mądrzejsi, zbudujemy z tego co szlachetne, cenne i nie tak szybko jest w stanie diabeł zniszczyć i zepsuć w naszym życiu. Okej, to był dopiero początek do wstępu. A teraz przejdźmy do Ewangelii Jana i chciałbym, żebyśmy tutaj również kilka myśli mogli wziąć. Ostatnie wydarzenie związane tutaj z ziemskim życiem Pana Jezusa, z Jego ukrzyżowaniem, z Jego śmiercią, są wyjątkowo obficie opisane, dlatego że mają też takie znaczenie dla nas. I każda myśl, która tam jest zawarta, jest tak cenną lekcją dla Kościoła. I chciałbym, nim dojdziemy do tej głównej rzeczy, do kolejnego pytania, zwrócić uwagę Wam na kilka rzeczy po drodze. Także tu macie gratis, nie patrząc na zegarki. W Ewangelii Jana czytamy w 19 rozdziale, w 36 wierszu. To dotyczyło, gdy Pan Jezus umierał, a obok Niego też ci złoczyńcy, i żeby przyspieszyć ich śmierć, bo sabat się zbliżał, to połamano im kościół, połamano im golenie, nogi tak, żeby po prostu oni udusili się, zwisając na krzyżu. Ale gdy doszli do Pana Jezusa, Jego kość nie była złamana, ponieważ słowo obietnicy mówiło, zapowiadane w proroczych pismach, to bowiem stało się, aby się wypełniło pismo, kość Jego nie będzie złamana. Wiecie, czytając to i z pewnością wy również doszliście do tej pięknej myśli, że ciało Pana Jezusa, patrząc proroczo na to słowo, nie będzie złamane. Będzie poddane próbie, będzie poddane doświadczeniu, ale nie będzie złamane. Nie będzie Jego końca.
Nie będzie. Będzie przechodzić przez różne fazy i trudności i Księga Objawienia o tym mówią, pisma prorocze i historia nam to potwierdza i być może my również będziemy poddani różnym naciskom, ale nie będziemy złamani, jeżeli jesteśmy w Chrystusie, jeżeli to zostało zapieczętowane przez niebo, to nawet te okoliczności nie oddalą, nie złamią naszego życia. Amen? Będziemy kompletni, będziemy cali. Będziemy może czasami obolali, bo ciało Pana Jezusa rzeczywiście było poddane ogromnej presji, tej zewnętrznej, ogromnemu bólowi, ale nie było złamane. I dzisiaj, nawet jeżeli w Twoim życiu dzieją się rzeczy, które są bolesne, są trudne, są naprawdę ekstremalne, to i tak Boże Słowo obiecuje nam, nie będziemy złamani, bo żadna Jego kość, żadne dziecko, które narodziło się na nowo, nie powinno nawet tak myśleć. I Ty, proszę, odrzuć wszelką złą myśl, która by mówiła, o, to już koniec. Oczywiście, gdy my mówimy o złamaniu, to mówimy o pewnej skrusze, która towarzyszy naszemu sercu, o ugięciu naszych kolan przed tronem naszego Pana. I to rozumiem, taką interpretację, ale nie tak, że to jest koniec, jest to jakieś rozdwojenie, że nie ma dla nas już nadziei i tylko umieramy powolną, agonalną śmiercią. Nie, tak nie jest. Nie jesteśmy złamani. Proszę, nie tylko słuchajcie słowa, ale przyjmujcie je też. Przyjmujcie je swoim sercem i możecie w głębi swojego serca, nie patrząc na zegarek, powiedzieć, nie jestem złamany, jestem poddany próbie, ale nie jestem złamany, ponieważ Jezus żyje, ponieważ Jezus żyje. A później czytamy o Józefie z Arymatii, który był potajemnie uczniem Jezusa. Czy to nie ciekawe, że ten człowiek był potajemnie uczniem Jezusa w bojaźni przed kim? Przed swoimi rodakami, przed Żydami, ponieważ wiemy też i z Ewangelii, że każdy, kto utożsamił się z Jezusem, był nawet z synagogi wyłączony z powodu tego, że próbował zbliżyć się do Jezusa. Ale on w tym momencie, kiedy Jezus został ukrzyżowany, wyłonił się z tłumu. Dzieliłem się tym z naszymi braćmi na wyjeździe. Zajęło nam to trochę czasu i skończyło się wieczerzą. Wieczerzę już mieliśmy, a więc teraz tylko samo słowo. Ale doświadczenie, próba, nacisk, wydawałoby się, powinien nas ustecznić. Powinien sprawić, że gdzieś wycofujemy się. Ale Boży ludzie w tym momencie stają i nawet jakby na przekór temu wszystkiemu, co się dzieje, oni otwierają się i jeszcze bardziej są gotowi być zaangażowani. To jest niezwykłe. Zobaczcie, oto człowiek, który żył w ukryciu, wychodzi z tego ukrycia. Dlaczego? Bo Jezus umarł. On był tego świadkiem, ale nie był złamany, nie był pokonany, był zwycięski. Czy Golgota mówi nam o porażce? Nie. Golgota mówi nam o zwycięstwie. Ona pozwala nam wyjść z cienia, aby utożsamić się z Chrystusem, bo tak postępują ludzie wiary. Bo tak postępują Boży ludzie, Boży mężowie i Boże kobiety. A później czytamy też o innym człowieku i wcześniej go spotykamy również na imię Manikodem. On przyszedł potajemnie do Pana Jezusa. Tak naprawdę mamy pewne wątpliwości, czy on przychodzi we własnym imieniu, czy w imieniu innych, aby wybadać Pana Jezusa. Ale tutaj czytamy o nim i przyszedł też Nikodem, ten, który poprzednio przybył w nocy do Jezusa. Wtedy w nocy, ale teraz, oczywiście to była chwila trudna, ale właśnie w tej chwili się wyłonił, wniosąc około 100 funtów mieszaniny mirry i aleosu. Przyniósł wonności, przyniósł to, co cenne, aby ciało Pana Jezusa było namaszczone. Powiem, z takim pakunkiem nie można było się ukryć. A więc musiał stanąć, musiał się ujawnić. Ale tak właśnie na ludzi wierzących działają przeciwności. Nie poddajemy się, nie uginamy się, nie upadamy na duchu. Tak, jesteśmy poddani próbie, ale nie jesteśmy pokonani. Czytajcie Ewangelię, a dojdziecie do wielu takich miejsc, gdzie ta obietnica przez naukę apostolską jest wyeksponowana w szczególny sposób. Później czytamy w wierszu 20, w rozdziale 20, wierszu 22, a to rzekszy, bo Pan Jezus spotyka się z swoimi uczniami, to rzekszy tchnął na nich i powiedział, weźmijcie Ducha Świętego. I później, którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane. Panie, ja to chcę na piśmie. Jakże byśmy chcieli mieć taki autorytet, ale wcześniej Pan Jezus tchnął w nich ducha. Wiecie, że greckie słowo, które tutaj się pojawia i mówi o tym tchnieniu, to mówi o pewnym szumie. To wyglądało tak, jakby Pan Jezus zrobił i mówi, przyjmijcie. I oni rzeczywiście nie tylko mogli się intelektualnie ustosunkować, ale ich zadaniem było przyjąć. A więc kwestia przyjęcia Ducha Świętego nie jest tylko takim biernym czekaniem, ale jest też postawą otwartości, gotowości przyjąć. Przyjmuję, Panie, Twego Ducha. Przyjąłem Go, gdy się narodziłem na nowo. Przyjąłem Go, gdy Ty przyszedłeś, aby napełnić mnie w wyjątkowy sposób. Ale przyjmuję Go też każdego dnia. Pan Jezus wiedział, że oni bez Ducha Świętego nic uczynić nie mogą. Później potwierdził to, gdzie nie tylko Duch Święty stąpił na nich, ale też wypełnił ich. Myślę, że to jest różnica, gdy Duch Święty wstępuje na nas, ale też wypełnia nas. Być może dzisiaj niektórzy z was tylko usłyszą Ewangelię, ale niektórzy z was przyjmą. Niektórzy z was tylko dotknięci zostaną emocjonalnie, ale niektórzy zostaną poruszeni tak mocno przez Boże Słowo, że ono zbuduje wiarę, a ta wiara zaowocuje przemianą waszego życia. I wiecie, od kogo to zależy? Od waszej postawy, od tego, czy przyjmiecie, czy nie. Ja wierzę w to, że Bożą wolą jest, aby nikt z Jego zgromadzenia nie wychodził pustym, z pustym sercem, wychodził bez Ducha Świętego, wychodził bez zbawienia, wychodził bez nadziei, wychodził bez odnowienia, bo to wszystko, to wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios zostało zagwarantowane i obiecane Kościołowi. Tak jak w Koryncie, to nie był doskonały Kościół, ale taką obietnicę otrzymał i kolejne Kościoły otrzymały ją i również Kościół w Dąbrowie Górniczej. Amen. A więc Pan przychodzi, aby dać swoje tchnienie, ale teraz moja otwartość powoduje, że ja przyjmuję, aby moje życie zostało tym namaszczone i wypełnione. Alleluja. A później grzechy. Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane. Trudne słowo. Ja nie chciałbym nadinterpretowywać tego słowa i mówić tak, że jest pewna grupa kapłanów, którzy mają taki autorytet, że przychodząc do nich otrzymujecie przebaczenie i oni mają moc wam go udzielić. Ale myślę sobie tak, że Kościół ma pewien autorytet. I my możemy modlić się z autorytetem, aby twoje grzechy zostały przebaczone. Możemy modlić się o to, czego ty sam nie potrafisz uczynić. Być może wołasz o coś dzień w dzień, noc w noc, ale ta sama myśl, ta sama pokusa, ta sama rzecz przychodzi i wyniszcza życie człowieka wierzącego. Może czas, żeby stanąć z otwartym sercem i powiedzieć, mam potrzebę, mam pragnienie w moim sercu i potrzebuję autorytetu, któremu towarzyszy, który również jest w Kościele. Kościołowi ten autorytet towarzyszy, aby ktoś położył ręce na mnie i pomodlił się w imieniu Jezusa, aby moje serce zostało uwolnione, aby ta rzecz odeszła raz na zawsze. A więc daje Pan swoim uczniom, swojemu Kościołowi, daje dzisiaj nam. I wierzę, że dlatego ta przestrzeń dzisiaj jest dla kogoś, kto potrzebuje takiej modlitwy, kto potrzebuje osobistego zwycięstwa i doświadczyć go, aby później to owocowało. Wiele razy słyszałem, jak ludzie wychodzili do modlitwy i prosta modlitwa, może położenie ręki już spowodowało, że moc Pana dotknęła naszego życia i wychodząc owocowało to wszelką przemianą, bo Bóg przyszedł swojej mocy, aby wypełnić swoje słowo. I wiecie, co jest dobrą nowiną? Że On chce, byśmy my przebaczali wszystkim i żeby wszyscy otrzymywali przebaczenie. Problem tylko może polegać na tym, że ktoś nie chce rozstać się ze swoim grzechem, że nie chce zmiany swojego życia. Tobie się podoba to, co robisz. Ty tkwisz w tym dzień za dniem, tydzień za tygodniem, usprawiedliwiasz to w różny sposób, ale nie chcesz się rozprawić, nie chcesz stoczyć walki, która będzie powodować, że ten problem zostanie raz na zawsze odsunięty z twojego życia. A później przechodzimy do historii Tomasza. Mówimy o końcówce tych wydarzeń, więc tutaj tych myśli jest sporo. Ale oczywiście, gdy wszyscy są, to kogoś nie ma. Zawsze jest jakiś brak. I tym brakiem był Tomasz. Nie było go razem z uczniami, nie był z Jezusem. Wtedy, kiedy była potrzeba. Wiecie, tak czytam to i czasami sobie myślę, ja nie chciałbym, żeby zabrakło mnie tam, gdzie dokonują się tak ważne rzeczy. Wiecie, gdyby dzisiaj na to miejsce miało przyjść pięćdziesiątnica, miało przyjść tsunami Ducha Świętego, żeby docnąć, to ja nie chciałbym gdziekolwiek indziej, prawda? Nie chciałbym, jeżeli tu jest dzień zbawienia, dzień łaski, to jest również czas i miejsce, gdzie ja chcę być obecny, żeby później nie mieć pretensji. I co? To zaczyna rościć taką postawę roszczeniową. On mówi tak, jeśli nie ujrzę na rękach jego znaku gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej w bok jego, nie uwierzę. To myślę, że wszyscy mamy takie chwile, kiedy potrzebujemy czegoś namacalnego, kiedy potrzebujemy odpowiedzi, kiedy potrzebujemy przekonania, ale najczęściej rodzi się to tak, ponieważ sami nie byliśmy tam, gdzie powinniśmy być, albo też jesteśmy zamknięci. Nie jesteśmy gotowi przyjąć tego, co Bóg chce nam dać. I to rodzi właśnie taką postawę. O, gdzie jesteś, Boże? On jest. On Cię szuka. On pragnie być w Twoim życiu. On pragnie odpowiadać na Twoje modlitwy. Kiedyś spotkałem pewnego Bożego człowieka, który odważył się być też autentycznym. On poznał Pana w swojej młodości, podjął służbę dla Niego. Wiecie, i przez lata doświadczał pustyni. Nic się nie działo. On wszystko miał poukładane poprawnie. Nie żył w żadnym jakimś świadomym grzechu. Chodził też do kościoła. Wszystko wyglądało dobrze. Czytał Boże Słowo, starał się modlić, ale po prostu nie czuł Bożej obecności w swoim życiu. I był w tym bardzo szczery. I mówi, Boże, nie chciałbym, żeby tak było, ale mimo to był wierny. I pewnego dnia, od tak po prostu, gdzieś na wzgórzu zatrzymał samochód, słońce zaświeciło, wyszedł na zewnątrz, by nacieszyć się widokami i wzniósł swoją modlitwę. I pojawiła się Boża obecność. Pojawiła się tak przemożna Boża obecność, że powiem, jego oczy wypełniły się łzami, serce radością, Bożą obecnością. On zawsze był, ale teraz on po prostu doświadczył tego, odczuł całym sobą. I został tak wypełniony Bogiem, że już nigdy od tego momentu nie było nawet cienia wątpliwości, że Bóg jest gdzieś daleko, że Bóg tylko słucha, ale nie odpowiada, że Bóg nie chce dotykać naszego życia. Zaczął chodzić. Może ktoś z was przechodzi przez takie momenty swojego życia. To nie jest nic nienaturalnego, ale odpowiedź też jest w nas, w naszej gotowości. I mimo to nawet Pan przychodzi i dotyka się nie Tomasz i Pana, ale tak naprawdę Pan nawet Tomasza się dotyka, aby włożył on w jego bok swoją rękę, palec, aby zobaczył jego rany i mówi, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. Wiecie, w różny sposób Bóg czasami się objawia. Czasami przez sen, czasami przez słowo prorocze, czasami przez słowo, które czytamy i to jest najczęściej tak. Czasami, gdy się modlimy, Pan przychodzi, ale jedno, czego chce, to, żebyśmy nie byli bez wiary. On chce, żeby każdy mógł w Niego wierzyć. Amen? Każdy. I później przechodzimy do sedna, a więc kazanie się rozpoczyna. Nie patrzcie na zegarki, bo to kosztuje. 21 rozdział od wiersza 15. A gdy więc spożyli śniadanie, to tak jak my, po śniadaniu jesteśmy tutaj, rzekł Jezus do Szymona Piotra, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu, tak Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję, rzeczę mu, paś owieczki moje. Rzeczę mu znowu po raz drugi, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Rzeczę mu, tak Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję, rzekł mu, paś owieczki moje. Rzeczę mu po raz trzeci, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział, miłujesz mnie? I odpowiedział mu, Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię miłuję. Przecież rzeczę mu Jezus, paś owieczki moje. Oto historia, którą wszyscy znamy i myślę, że bardzo dobrze znamy. I z pewnością moje odkrycie z tego fragmentu nie będzie jakieś szczególne, nie będzie czymś, czego wcześniej nie słyszeliście, ale chciałbym, żebyśmy jeszcze raz odnowili sobie ten fragment. Oto na początku, gdy rozważaliśmy słowo, Pan Jezus mówi, za kogo ludzie mnie uważają. I najpierw ta poprawna odpowiedź, bo ludzie za kogo uważają, później osobista odpowiedź Piotra, ale teraz kolejne spotkanie i kolejne pytanie Pana do Piotra. Ale też chciałbym, żebyśmy to rozumieli tak, że Bóg zadaje też nam pytanie, zadaje mnie, zadaje dzisiaj Twojemu i mojemu sercu i mówi, miłujesz mnie, Piotrze, miłujesz mnie i tutaj możemy wstawić imię, jakie tylko chcemy. I ciekawą rzeczą jest, że gdy Pan używa tego fragmentu, to są tam słowa, które mówią miłujesz, miłujesz, miłujesz 3 razy. Ale też, kiedy czytamy w języku oryginalnym, to mamy różnicę pomiędzy tym, jakiego słowa używa Pan Jezus, a tą odpowiedzią, gdy Piotr mówi miłuje, udziela Panu Jezusowi. Pan Jezus używa słowa, które jest zbliżone do agape. Mówi agapos, chyba tak powinno się to słowo wypowiedzieć, związane ze szczególnym rodzajem miłości, szczególnym zaangażowaniem, oddaniem i poświęceniem. A wiecie, jak Piotr odpowiada? On powiada o miłości fileo, czyli o takiej przyjaźni, o kumplowaniu się, o dobrej relacji, którą mamy. A więc wyobraźcie sobie, oto żona pyta męża, miłujesz mnie? A on mówi, no, akceptuję cię, nie? Może to jest przesadne, może przerysowane, ale chodzi o to, że pomiędzy jedną a drugą miłością jest różnica. I Biblia nam to objawia i pokazuje nam to, a więc gdy Pan Jezus pyta, miłujesz mnie Piotrze, to Pan Piotr poprawnie chce się zachować, jakby boi się już wychylić. Mówi, tak Panie, no jesteś moim przyjacielem, no tak, mamy ze sobą relacje, no tak, wszystko między nami wygląda, że jest dobrze. Ale Pan Jezusowi jakby chodziło o coś więcej. I nawet, kiedy zadaje to pytanie, to rzuca mu pewne wyzwanie, czy mówisz więcej niż ci, niż oni? O, to też dobre, tak? Bo to oni. I my mamy tendencję do tego, żeby porównywać się z innymi osobami. Czy ktoś z was kiedyś porównywał się z inną osobą? Ja, że z Schwarzeneggerem się porównywałem. Marnie wypadł. Od dzieciństwa się porównujemy. Na basen człowiek idzie i się porównuje z innymi, wyżsi, tężsi. Powiem, gdziekolwiek człowiek ma tendencję do tego, żeby się porównywać. Patrzysz na jakąś modelkę, nie wybrać, a oczywiście panie patrzą, bo ależ ona tu śliczna, nie wiedzą, że to Photoshop wszystko, ale i porównujemy się, gdzie mnie tam do niej. I w związku z tym mamy pewną jakąś frustrację i nie o to chodziło Panu Jezusowi, żebyśmy konkurowali, żebyśmy wyprzedzali się tutaj, żebyśmy patrzyli na innych, a ja trochę lepiej od niego, a ja trochę więcej od niego, albo od niej trochę mniej, no ale jeszcze lepiej od tamtego, więc jestem w porządku, bo gdzieś po środku się znajduję. I mamy tendencję, albo mamy tendencję taką, żeby powiedzieć, o źle wyglądam, o do niczego się nie nadaje. Kto z was przeżył takie doświadczenie? Powiedzcie, że porównaliście się, mówią, o ze mnie to chyba nic nie będzie. Powiem, przy nich to ja blado wyglądam i wciąż do tego powracamy. Wiecie co? Mam dla was święte słowo, nie patrzcie na zegarki, nie porównujcie się z nikim. Ponieważ drugiego takiego jak wy to nie ma na pewno, uwierzcie mi. Na pewno nie ma takiego drugiego jak ja, bo ten świat nie byłby w stanie tego znieść, ale wierzę, że Bóg dał nam coś indywidualnego, dał nam możliwość miłowania Go tak, jak tylko Ty potrafisz miłować Pana. I nie chodzi o porównywanie się z innym, ale o szczere, autentyczne wyrażanie. Ale chciałbym, żebyśmy tutaj nieco zamienili to słowo, czy bardziej miłujesz mnie niż ci, ale zamiast tego, czy bardziej miłujesz mnie niż. Czy bardziej miłujesz mnie niż samego siebie? Czy bardziej miłujesz mnie niż pieniądze, niż karierę, niż sławę? Czy bardziej mnie miłujesz niż pracę? Czy bardziej miłujesz mnie niż męża i żonę? Czy bardziej miłujesz mnie niż dzieci? Czy bardziej miłujesz mnie? Dotykamy tych naprawdę kluczowych obszarów, które dla nas są ważne i które naprawdę kochamy. Czy bardziej miłujesz mnie niż jedzenie, niż przyjemności, niż hobby? To daj tego wyraz. To nie chodzi tylko o poprawność, nie chodzi tylko o filoę. Bóg wie o nas wszystko, ale czy bardziej miłujesz mnie niż? Nie od innych, ale to ja sam muszę wyrazić. I wtedy Pan mówi, paś, owieczki moje. Wtedy jestem gotowy zatroszczyć się o potrzeby innych, o ich bezpieczeństwo, o to, żeby otrzymali właściwy pokarm. Wiecie, ostatnio usłyszałem chyba jeden z najpiękniejszych komplementów na temat naszego zboru, jak pewna zacna, dobra, szlachetna, wierząca siostra, ponieważ taką dobrą rzecz powiedziała, więc taki wstęp zrobiłem, powiedziała, mówi, tutaj jest dom chleba, wiecie, bo za każdym razem karmi się. Mówię, paś owieczki moje, a więc naszą potrzebą jest być nakarmionym, być nasyconym, być wypełnionym Bożą obecnością i być też bezpiecznym, ale do tego potrzeba ludzi, którzy mają miłość. I teraz widzę moją siostrę, moich braci, którzy są na tym miejscu, którzy miłują Pana i wytwarzamy tutaj szczególną atmosferę Bożej obecności poprzez naszą miłość do Boga, poprzez wyraz, który dajemy w pieśniach, w uwielbieniu, w zaangażowaniu, że nie satysfakcjonujemy się tylko stereotypami, nie tylko historią, przeszłością, ale zawsze chcemy też czegoś więcej w wyrażaniu naszej miłości. Muszę wam się do czegoś przyznać, ale mam nadzieję, że mnie za to nie ukamienujecie. Kiedy przyszedłem do zboru i już po pewnych takich sytuacjach, kiedy poznawałem Boże Słowo i dokonywał się Boży wzrost, patrząc na zbór, patrząc na ludzi, wiecie, że zawsze chciałem czegoś więcej. Zawsze chciałem, żeby Kościół reprezentował coś więcej, żeby to nie tylko kończyło się tym, zaśpiewaliśmy 3 pieśni według jakiegoś porządku, bracia, którzy zawsze się modlili, pomodlili się, siostry, które pomodliły się, znałem ich modlitwę na pamięć, pomodliły się i na końcu jakieś słowo, które było przewidywalne ze swoim zakończeniem, bez wezwania. Chciałem czegoś więcej, chciałem, żeby uwielbienie było uwielbieniem, żeby modlitwa była modlitwą, żeby słowo dotykało serc ludzi i żeby ludzie reagowali. Zawsze chciałem, żeby to było więcej. Wiecie dlaczego? Bo miłowałem Pana. I nie chciałem tylko dlatego, żeby się pokazać, żeby zasłynąć, żeby stać się człowiekiem, który staje w świetle Jupiterów, ale dlatego, że miłowałem Pana i Bóg włożył mi to brzemię, abym troszczył się, abym kochał Jego Kościół, aby to był kierunek, w którym wyrażam też miłość do Niego. On jest najważniejszy. Nie ma pomiędzy Nim a kolejną rzeczą nic, co by się nawet zbliżyło. Tak ogromna jest przestrzeń. Wiecie, czasami musimy zrobić jeszcze jeden krok. Jeżeli coś nam się zagubiły, priorytety nam się poprzewracały, to musimy to złożyć na ofierze. Musimy złożyć na ofierze przed tronem baranka i powiedzieć, Panie, niech to zostanie zabrane. Tak jak mówi list do Rzymian, wzywam was, bracia, abyście składali to wszystko, co jest niegodne mnie na ofierze, abyście miłowali mnie. Oczywiście interpretuję to, abyście byli wierni mi, tak jak zostaliście do tego powołani. Co dzisiaj powinienem złożyć? Z czym dzisiaj powinienem przyjść? Czasami przychodzimy tylko oddać tylko to, co jest ciężarem, ale czasami trzeba oddać to, co sprawia nam przyjemność. To, co zabiera nam czas. Piotr mówi, zasmucił się, mówi, Panie, Ty wszystko wiesz. 3 razy zapewniał Pana, że On będzie taki dzielny pewnie. 3 razy się Go zaparł. Później, a teraz słyszę też odpowiedź, miłujesz mnie, miłujesz mnie, miłujesz mnie. Wiecie, jakie słowa później Piotr słyszy od Pana Jezusa? Zaprawdę powiadam Ci, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś dokąd chciałeś, lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny Cię przepasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. Podoba Wam się? Zestarzejecie się i poprowadzą was tam, gdzie nie chcecie. Ilu jest chętnych tutaj na sali, którzy są gotowi przyjąć, powiedzieć, Boże, niech się wypełni Twoja wola. I to na odpowiedź, miłujesz mnie? I Piotr mówi, Panie, Ty wiesz wszystko, że Cię miłuję. Ty wiesz. Ale wiecie, co daje to słowo w życiu Piotra? Gwarancję. Gwarancję. Że Piotr już nigdy nie zejdzie z Bożej drogi i że uwielbi Go do końca. Czy możesz usłyszeć piękniejszą obietnicę w swoim życiu, że dochowasz wierności i wytrwałości w swojej wierze aż do końca? Chcę Ci zagwarantować, nie ma niczego, co może to przebić. A więc te słowa, które są tak trudne, stają się też tak ogromnym błogosławieństwem i uwolnieniem dla serca, dla życia Piotra. Nie wiem, jak się czuł Piotr po tych wszystkich wydarzeniach, które miały. Jak on mógł w ogóle spojrzeć w lustro, patrząc na samego siebie, widząc to, co uczynił, to, jak zaparł się Pana Jezusa, pomimo zapewnień, jaki to on będzie bohaterski. A mimo to ten człowiek, zadaje mu Pan te pytania, odpowiada, a później otrzymuje taką obietnicę. Wiecie co? Ja myślę, że bez względu na to, co wydarzyło się w waszym życiu, Pan chce, abyście Go miłowali całym sercem. Pan chce, abyście do Niego powrócili. Pan chce, abyście wszystko złożyli gdzieś w ofierze, aby On był najważniejszy i On was poprowadzi. Ja nie wiem, jak zakończy się wasze życie tutaj na ziemi. Ja nie wiem, dokąd dojdziecie. Ja nie wiem, jaka będzie sekwencja wydarzeń, jak dalej historia się w ogóle świata potoczy. Ale wiem jedno, że to, co będzie na końcu, będzie chwalebne. Z powodu tego wyznania też, które tutaj Piotr złożył. To nie było tylko takie wyznanie, gdzieś sam na sam, ale to było wyznanie też, które cały świat mógł usłyszeć, abyśmy my mogli się też do Niego odnieść, że miłujesz mnie, więc i ja dzisiaj mogę powiedzieć, Panie, tak miłuję Cię, tak potrzebuję Cię, tak chcę, żebyś był najważniejszy. A Pan powie, ja się o Ciebie zatroszczę. Nie wiem, co dzisiaj musicie złożyć, ale wiem, że jeżeli przyjdziemy dzisiaj do Jezusa, to Pan zatroszczy się o nas, że On przebaczy nasze grzechy, On rozprawi się z naszymi winami, On oddzieli przeszłość, całą ohydę przeszłości, wszystkie złe rzeczy i da nam swoją miłość, da nam swoją akceptację, da nam swoje przebaczenie, da nam mocny fundament do tego, żebyśmy mogli na Nim stanąć i budować nasze życie w oparciu o wiarę w Niego, w Syna Bożego. Czy miłujesz mnie więcej niż... Nie wiem, ile razy się złapałem na tym, że gdzieś tutaj coś się pojawiało, że zawsze coś przysłaniało w jakimś momencie. Nie wiem, ile razy. Ale dzięki łasce Bożej zawsze mogłem powrócić. Zawsze. I Ty dzisiaj również możesz powrócić. Możesz powrócić do miejsca miłowania. Czasami spotykam ludzi, którzy w młodości byli pełni pasji, a gdy się zestarzeli, są smutni i obolali. Co się wydarzyło po drodze? Wróć do tego, co najważniejsze. Kiedy czytamy Księgę Objawienia i czytamy do pierwszego zboru słowa, to mamy tam wróć do pierwszej. Wróć do tego, co najważniejsze. Wróć do tego, co pierwej spełniałeś, a zobaczysz, jak ja odmienię Twoje życie. Powstańmy.